Bóg zawarł z Abramem przymierze. Była to wspaniała chwila w życiu Abrama. Ale jak to często bywa w życiu człowieka wierzącego, po chwilach podniosłych, pięknych, przychodzą nieraz chwile trudniejsze, chwile kryzysu, chwile dekoncentracji, słabości. Abram nie był człowiekiem doskonałym. Gdy Bóg poddał go kolejnej próbie, nie zdał egzaminu, popełnił poważny błąd. Mówiliśmy w czasie poprzednich audycji o wielkiej obietnicy, jaką dał Bóg Abramowi, że jego potomstwo będzie liczne jak ziarnka prochu ziemi, jak gwiazdy na sklepieniu niebieskim. Tymczasem od przybycia Abrama do Kanaanu minęło 10 lat. Abram ma już 85 lat, a nadal nie ma w ogóle potomka. Dlaczego Bóg tak długo zwleka z wypełnieniem swej obietnicy? Przecież wkrótce Abram i Saraj nie będą zdolni do wydania potomstwa. A może źle zrozumieli słowa Pana? Może powinni coś zrobić, żeby dopomóc wypełnieniu się Bożego planu? Czasem w naszym życiu wiary pojawiają się tego typu pytania, tego typu wątpliwości. Pojawiły się one także w umysłach Abrama i Saraj. Spójrzmy, jaką podjęli decyzję. Czytamy od początku 16 rozdziału Księgi Rodzaju. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Sara do Abrama: ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy. Może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. To, co zaproponowała Saraj, było zgodne z obowiązującym wtedy prawem. Gdy żona pana domu nie mogła urodzić dzieci, mogła to uczynić niejako w zastępstwie jej niewolnica. Saraj mogła pomyśleć: skoro Pan obiecał Abramowi, że narodzi mu się cielesny potomek, a ja pozostaję bezpłodna, to może właśnie takie rozwiązanie będzie odpowiednie. Było to rozumowanie podwójnie fałszywe. Po pierwsze, mimo iż takie postępowanie było wówczas powszechnie przyjęte, nie znaczy to, że było akceptowane przez Boga. Wola Boga odnośnie małżeństwa została objawiona jasno, wyraźnie. Mąż i żona mają stać się jednym ciałem, mają stanowić jedność. Wszelkie inne związki, kontakty są grzechem. Po drugie, za decyzją Saraj i Abrama kryło się zwątpienie, niewiara. Zniecierpliwieni długim okresem oczekiwania, podjęli oni działanie, które świadczy o ich braku zaufania względem Bożej obietnicy. Spójrzmy, jakie były tego konsekwencje. Czytamy dalej. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdyż już minęło 10 lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama: przez ciebie doznaję zniewagi. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś, czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą. Widzimy, jakie konsekwencje pociągnęły za sobą złe decyzje Saraj i Abrama. W ich małżeństwie i w całym ich domu zapanował niepokój, napięcie, niezgoda. Grzech niewiary i niecierpliwości przyniósł tak złe owoce. Saraj i Abram musieli boleśnie doświadczyć tej prawdy, że życie w wierze oznacza rezygnację z naszych ludzkich wysiłków, niezgodnych z wolą Boga, oraz że oznacza także cierpliwość. Wiara i cierpliwość są nierozłączne. Trzeba się ich uczyć w szkole życia, bo nie przychodzą same przez się. Tej prawdy i my uczymy się, spoglądając na historię Abrama i Saraj. Nie popełniajmy błędu niecierpliwości, błędu braku zaufania względem obietnic Boga. On zawsze wypełni dane nam obietnice, zrealizuje swój najwłaściwszy plan dla naszego życia w Jego znanym tylko Jemu czasie. Jak dalej potoczyła się historia Abrama, Saraj i Hagar? Czytamy w 6 wierszu 16 rozdziału Księgi Rodzaju. Abram rzekł do Saraj: przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy. Postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre. Saraj upokorzyła Hagar. Wtedy Hagar od niej uciekła. Saraj jak gdyby zapomniała, że to ona sama powzięła ten nieszczęsny plan. Nie uświadomiła sobie własnego błędu. Nie okazała skruchy. Całą winę przypisała mężowi. Jakże często my postępujemy podobnie. Winę za swoje grzechy usiłujemy przypisać innym, zamiast wyznać swoje błędy i z pokorą prosić o przebaczenie. Saraj upokarzała, poniżała Hagar. Czyniła to z taką przemyślnością, że Hagar musiała uciekać od niej. Hagar znalazła się na pustyni i groziła jej śmierć. Ale Bóg nie zapomniał o niej. Bóg nie zapomina o żadnym człowieku. Hagar ukazuje się anioł pański, dosłownie wysłannik Pana. Jest on różny od innych aniołów występujących w Piśmie Świętym. Ten anioł pański jest objawieniem się samego Boga. Jest objawiającym się Słowem Bożym. Wielu komentatorów biblijnych widzi w nim przedwcieloną postać Jezusa Chrystusa. Czytamy: anioł pański znalazł Hagar na pustyni, u źródła przy drodze wiodącej do Szur, i zapytał: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy anioł pański rzekł do niej: wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym anioł pański oznajmił: rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. I mówił: jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak onager. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców. Izmael będzie człowiekiem niespokojnym jak onager, czyli jak dziko żyjący osioł. Gdy patrzymy dzisiaj na sytuację, która panuje na Bliskim Wschodzie, widzimy, jak wypełnia się ta Boża zapowiedź. Bliski Wschód jest najbardziej niespokojnym miejscem na świecie. Stale panuje tam napięcie. Mnożą się konflikty, wojny, akty terrorystyczne. Hagar zostaje otoczona Bożą opieką. Jej dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo. Anioł pański poleca jej: wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. A dalej czytamy: Hagar nazwała Pana przemawiającego do niej: tyś Bóg widzialny, bo mówiła: wszak tu widziałam widzącego mnie, a jestem żywa. Dlatego tę studnię nazwano studnią Lahaj Roi. Jest to ta, która znajduje się pomiędzy Kadesz i Beret. Nazwa studni Lahaj Roi znaczy żyjący, który mnie widzi. Hagar przekonała się, że Bóg jest wszechobecnym, wszystko widzącym Panem. Los nikogo z ludzi nie jest mu obojętny. Anioł pański, przedwcielony Pan, pochylił się nad Hagar, zatroszczył się o nią, tak jak pasterz pochyla się nad osamotnioną owieczką. Drogi przyjacielu, w każdej chwili, w każdej potrzebie Bóg widzi nas i troszczy się o nas. Bóg nigdy nie zapomina o tobie, o mnie, o nikim z nas. Jeśli ufamy Mu, jeśli wierzymy Jego Słowu, jesteśmy bezpieczni. W końcowych wierszach 16 rozdziału Księgi Rodzaju znajdujemy słowa podsumowujące historię Saraj, Abrama i Hagar. Czytamy: Hagar urodziła Abramowi syna i Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat 86, gdy mu Hagar urodziła Izmaela. Dalsze losy Izmaela, pierworodnego syna Abrama, poznamy wkrótce. A dzisiaj zastanówmy się nad głębszym znaczeniem historii opisującej okoliczności, w jakich doszło do narodzin Izmaela. Abram otrzymał od Boga obietnicę, że urodzi mu się syn i że jego potomstwo będzie bardzo liczne. Abram uwierzył Bogu, uwierzył, że Bóg da mu syna. Nie uświadamiał sobie jednak, że wiara oznacza zaprzestanie własnych wysiłków i cierpliwe oczekiwanie na działanie Boga. Gdy tylko uwierzył, powinien zaprzestać własnych wysiłków. Gdy naprawdę ufamy Bogu, powinniśmy odpoczywać w wierze. W liście do Hebrajczyków czytamy: kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpoczął od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich. Kiedy wierzymy, nie powinniśmy się śpieszyć. Jednym z owoców Ducha Świętego jest cierpliwość. Jeśli wierzymy, powinniśmy być cierpliwi. Abram uwierzył Bogu, ale nie zdał egzaminu z cierpliwości. Skoro uwierzył, powinien czekać i nie robić niczego na własną rękę. Myślał, że musi jak gdyby dopomóc Bogu i zrobić coś samemu. Wskutek tego przyjął propozycję swojej żony, wziął sobie jako konkubinę Hagar i zrodził Izmaela. A przecież nie chodziło tylko o to, że Abram ma mieć syna. Jego potomek ma być kimś szczególnym, ma być darem Boga. Nie jest więc obojętne, kto go zrodzi i w jaki sposób. Własne ludzkie wysiłki Abrama i Saraj doprowadziły do zrodzenia Izmaela, ale plan Boży jest inny. To Saraj, żona Abrama, a nie jej niewolnica, ma zrodzić potomka Abramowi. Bóg uzdolni ją do tego, a także Abrama, gdy będą sądzili, że to jest już niemożliwe, a więc gdy przekonają się, że nic nie mogą osiągnąć własnymi wysiłkami. Bóg zaplanował, by Abram był szczególnym ojcem. Dlatego Bóg wykonał nad nim szczególną pracę, aby pokazać mu, co w przypadku Boga znaczy ojcostwo. Być ojcem w przypadku Boga oznacza, że wszystko powinno pochodzić od Boga. Gdyby Abram nie przekonał się, że wszystko pochodzi od Boga, nie byłby odpowiednią osobą, by zostać ojcem wielu narodów. Wierząc, ufając Bogu, Abram powinien zrezygnować z własnych wysiłków, odsunąć siebie na bok i pozwolić działać Bogu. Podobnie my nie powinniśmy czynić niczego, co ma być wartościowe i trwałe, o własnych siłach. Musimy odłożyć siebie na bok, pozwolić działać Bogu. Boża praca musi być wolna od naszych własnych wysiłków. Powinniśmy prosić Boga: Panie, chcę pełnić Twoją wolę. Jesteś we mnie i to Ty musisz uzdolnić mnie, bym był dla Ciebie użyteczny. Nie jestem tu po to, by o własnych siłach pełnić Twoją wolę. To Ty musisz działać przeze mnie. Musimy pamiętać, że myśli Boga są wyższe niż nasze myśli, jak głosi prorok Izajasz. Jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi Boże są wyższe niż drogi nasze. Z tego powodu nic, co robimy sami, nawet jeśli jest to dobre w naszych oczach, nie jest w stanie zaspokoić Bożego serca. Jedynie to jest w pełni wartościowe i trwałe, co Bóg czyni poprzez nas. Musimy pamiętać, że jesteśmy tylko sługami, których On używa jako naczynia w swoich rękach. Pozwólmy Bogu działać poprzez nas. Zrezygnujmy z własnych wysiłków. Odsuńmy na bok swoje ja, a wtedy Bóg będzie nas błogosławił i uczyni nas błogosławieństwem dla innych. Wiemy, że później, po kilkunastu latach, Abrahamowi urodzi się syn. Syn, który będzie synem obietnicy, zrodzonym z Sary. Będzie to syn zrodzony zgodnie z Bożą obietnicą, to znaczy, że sam Bóg sprawi, iż na świat przyjdzie Izaak. Będzie to syn poczęty właściwie przez samego Boga, w czasie kiedy Abraham i Sara nie będą już w stanie o własnych siłach zrodzić potomka. 16 rozdział Księgi Rodzaju mówi, że Abram zrodził Izmaela, kiedy miał 86 lat. W tym wieku jego cielesna energia i naturalna siła nadal funkcjonowały. Dlatego w liście do Galacjan czytamy, że Izmael zrodził się z ciała. Natomiast, jak podaje 21 rozdział Księgi Rodzaju, Abraham, gdy zrodził Izaaka, miał już prawie 100 lat. W liście do Rzymian czytamy, że kiedy Abraham miał blisko 100 lat, uznał swoje ciało za obumarłe, a łono Sary za obumierające. Innymi słowy, jego cielesna energia i siła wyczerpała się. Abraham nie miał już siły zrodzić syna, podobnie jak Sara. Bóg wybrał ten właśnie czas na narodziny Izaaka. Oznacza to, iż Bóg chciał, żeby Abraham uświadomił sobie, że bez Bożej ingerencji nie jest w stanie być ojcem. Bóg czekał, aż cała naturalna energia Abrahama wyczerpie się i dopiero wtedy dał mu Izaaka. Takie właśnie dzieło Bóg pragnie wykonać także w nas. Bóg zawsze czeka, gdy my się szamocemy, gdy chcemy dokonać wielkich rzeczy bez Jego błogosławieństwa, bez Jego inspiracji. Bóg nie może działać poprzez nas. Czeka na dzień, kiedy uświadomimy sobie, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, kiedy ujrzymy siebie samych jako bezsilnych, jako umierających z powodu własnej grzeszności. Dopóki nie powiemy: koniec z moimi własnymi wysiłkami, koniec ze mną, nie dam sobie rady, dopóty Bóg nie może nas używać jako swoich narzędzi i nie możemy wypełniać Jego celu. W sposób obrazowy możemy powiedzieć tak: jeśli chcemy działać podobnie jak Abram i Hagar, gdy zrodzili Izmaela, nie musimy czekać na Boga. Możemy czynić wszystko o własnych siłach. Wtedy jednak efekt naszych cielesnych działań będzie podobny jak w przypadku Abrama i Hagar. Zrodzimy, mówiąc obrazowo, Izmaela. Po to jednak, by zrodzić Izaaka, trzeba czekać. Musimy czekać na Bożą obietnicę, na wyznaczony przez Niego czas i na Niego samego, by to On wykonał trwałe, w pełni wartościowe dzieło. Ci, którzy nie potrafią czekać na Boga, ci, którzy nie pozwalają działać Bogu, wyciągają ręce, by skwapliwie pochwycić Izmaela. Ci, którzy chcą mieć Izaaka, muszą zaczekać na Boga. Nadejdzie dzień, kiedy nie będziemy mogli uczynić nic sami, kiedy nie będziemy w stanie zrobić czegokolwiek, kiedy nie będziemy zdolni do niczego. Będzie to dzień, w którym Chrystus w pełni przejawi się w nas, a Boży cel zostanie osiągnięty. Do tego czasu wszystko, co będziemy robili sami, nie będzie miało trwałej duchowej wartości. W pracy duchowej nie chodzi o to, ile robimy, lecz o to, w jakim stopniu pozwolimy Panu działać poprzez nas. W sprawach duchowych dzieło Boże i dzieło ludzkie to dwie zupełnie różne rzeczy. Tylko to, co wychodzi od Boga, ma wielką duchową wartość. Co więc obrazuje Izmael? Wszystko, co jest zrodzone przedwcześnie. Wszystko, co możemy osiągnąć o własnych siłach. Bogu nie o to chodzi. Bóg pragnie działać poprzez nas i wtedy Jego dzieło jest w pełni wartościowe i trwałe. Musimy więc pozwolić, by Bóg przemienił najpierw nas, by przekształcił nas Jego duch, by ukształtowało nas Jego słowo i wtedy dopiero możemy myśleć o tym, by Mu służyć, by działał poprzez nas. Pamiętajmy o tym, że wszelkie dzieło, jeśli ma być cenne i trwałe, musi być osiągnięte w Bożym czasie, poprzez Bożą moc. Nie naszą mocą, ale mocą Bożą dzieje się wszystko, co ma trwałą, duchową wartość. Jeszcze jeden ważny obraz zawarty jest w historii Abrama, Sary i Hagar. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Galacjan. Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się narodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. zaś Hagar jest górą Synaj w Arabii. Innymi słowy, Hagar przedstawia prawo. Prawo bierze człowieka w niewolę, bo nikt z ludzi nie jest w stanie sprostać jego żądaniom. Nikt z nas nie jest w stanie zadowolić Boga własnymi wysiłkami. Natomiast Sara przedstawia łaskę. Mówiąc prosto, łaska to Bóg, który czyni wszystko, co potrzebne jest do naszego zbawienia. Łaska to konkretne Boże działanie w nas. Jeśli wierzymy, jeśli ufamy Bogu, Bóg przemienia nas, przekształca swoją cudowną łaską. Bądźmy wdzięczni Bogu za Jego miłosierdzie. Poddawajmy się działaniu Jego miłości, Jego łaski. Ufajmy Jego obietnicom. Czekajmy na Jego wskazówki i postępujmy zgodnie z Jego słowem. Wtedy będziemy szczęśliwi. Wtedy będziemy wolni. Bo, jak mówi apostoł, Chrystus wyzwolił nas, byśmy w Jego wolności żyli.